Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia pierwszego z serii webcastów poświęconych technologii Windows Phone 7. O czym dzisiaj będzie? Na samym początku zajmiemy się przedstawieniem platformy Windows Phone 7. Dalej opowiem Wam, w jaki sposób możecie zacząć swoją przygodę z właśnie tą nową platformą. Opowiem o narzędziach oraz o funkcjach emulatora, które są dostarczone wraz z tymi narzędziami. Przedstawię nowe API, gdyż zostało ono całkowicie przebudowane w stosunku do wcześniejszych wersji systemów mobilnych. Natomiast na koniec zaprezentuję prosty program Hello World, tak żebyśmy mogli szybko zaznajomić się z możliwościami nowej platformy. Windows Phone 7 wprowadził drastyczne zmiany, jeżeli chodzi o podejście do interfejsu użytkownika. We wcześniejszych wersjach systemów mobilnych mieliśmy do czynienia z interfejsem, który bardzo intensywnie nawiązywał do takich desktopowych systemów operacyjnych. Natomiast tutaj Microsoft poszedł w zupełnie inną stronę. Ten interfejs jest w tym momencie bardzo uproszczony, bardzo przejrzysty. Można spokojnie poruszać się po całym systemie Windows Phone 7 przy pomocy palca. Nie trzeba używać rysików. Tym bardziej, że tutaj jest też zmiana, jeżeli chodzi o same urządzenia, które mogą mieć zainstalowany Windows Phone 7, ale o tym za chwilę. Został wprowadzony zamiast standardowego takiego pulpitu kojarzonego właśnie z systemami desktopowymi. Mamy wprowadzone mechanizm kafelków, które widzimy na ekranie głównym i które reprezentują nam najbardziej popularne i lubiane przez nas aplikacje i są one umieszczane właśnie na pulpicie. Mamy różnego rodzaju profile, mamy różnego rodzaju huby, które integrują informacje na temat pewnych elementów i ogólnie po tym telefonie, po tym urządzeniu i systemie dużo łatwiej się nawiguje. Windows Phone 7 przyniósł ze sobą również dużo ciekawych i zupełnie nowych kontrolek, jeżeli chodzi o programowanie mobilne. Mamy tutaj dostępne na przykład kontrolkę panoramy, która pozwala rozszerzyć przestrzeń dostępną dla naszej aplikacji poza tą standardową dostępną na ekranie widocznym w tym momencie przez użytkownika. Mamy tutaj możliwość poszerzenia kilkukrotnie tej przestrzeni. Jest to tak jakby, można w ten sposób nawiązać taki wewnętrzny, wirtualny pulpit dla naszej aplikacji, dzięki czemu z jednej strony mamy dużo więcej miejsca do umieszczenia treści pochodzącej z naszej aplikacji, z drugiej strony jest też tutaj duże pole do popisu i do manewru, jeżeli chodzi o design grafiki, design naszej aplikacji. Mamy, tak jak wspomniałem przed sekundą, różnego rodzaju huby. Huby są to miejsca, które agregują informacje pochodzące z różnych miejsc, z różnych przestrzeni, ale tak naprawdę te informacje skupiają się wokół jednej rzeczy, tak wokół jednej klasy abstrakcji. I takim hubem jest na przykład hub People, który gromadzi z jednej strony nasze kontakty pochodzące z naszej karty telefonicznej, z drugiej strony agreguje też informacje dotyczące naszych znajomych, na przykład z Facebooka lub też innych grup społecznościowych, agreguje też nasze kontakty z książki mailingowej, także mamy tutaj również dużo zmian, jeżeli chodzi o samą logikę zarządzania informacjami na urządzeniu. Windows Phone 7 przyniósł również coś, co było, przyniósł rozwiązanie na bolączkę, która męczyła deweloperów dla starszych platform mobilnych firmy Microsoft, a mianowicie mamy tutaj unifikację sprzętu. Do tej pory, tworząc jakąkolwiek aplikację, trzeba było się zastanawiać, czy aby na pewno ta aplikacja będzie działać dobrze na danym urządzeniu, żeby mieć pewność, że właśnie tak będzie. Deweloper potrzebował mieć dostęp do różnych urządzeń z różnymi rozdzielczościami ekranów, z różnymi klawiaturami. Tutaj natomiast tego nie ma. Przede wszystkim mamy zunifikowane rozdzielczości. Są tylko dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest 480x800 i ona jest dużo bardziej popularna. Druga 320x480. Dalej mamy unifikację ekranu. Przede wszystkim jest to ekran pojemnościowy, dzięki czemu mamy tutaj możliwość obsługi palcem, nie używamy do tego rysika. Dodatkowym plusem, który jest dostarczony wraz z tą nową platformą, jest to, że ten ekran musi rozpoznawać przynajmniej 4 punkty styku. Czyli wyobrażamy sobie sytuację, że bierzemy telefon do ręki, przykładamy do niego 4 palce i nasza aplikacja, która jest uruchomiona w tym momencie na telefonie, ma dostęp do tych informacji, gdzie są przyłożone nasze palce, co też daje nam jako deweloperom duże pole do popisu w przypadku tworzenia nowych i bardzo ciekawych rozwiązań bazujących właśnie na interfejsie dotykowym. Dalej mamy również unifikację, jeżeli chodzi o sensory. Mamy tutaj wymóg wbudowanego GPS, mamy akcelerometr, mamy też kompas, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy. W każdym z telefonów mamy również 5-megapikselowy aparat fotograficzny. Tenże aparat posiada również lampę fleszową. Mamy unifikację, jeżeli chodzi o przyciski dostępne dla użytkownika, ale o nich będzie jeszcze za chwilę. Mamy również dokładną specyfikację kodeków, które są zainstalowane na tym systemie. Wiemy, jakie formaty będzie on mógł odtwarzać, a jakich nie, dzięki czemu właśnie tworząc jakiekolwiek aplikacje bazujące na multimediach, mamy tutaj pewność, że będą one działać, nie tak jak w przypadku wcześniejszych wersji systemu. Mamy również zunifikowane informacje odnośnie pamięci. Wiemy, że tam będzie przynajmniej 256 MB RAM-u i co najmniej 8 GB pamięci na zapisy danych. Wiemy, że każde z urządzeń posiada akcelerację DirectX 9, dzięki czemu możemy tworzyć bardzo ciekawe gry w oparciu właśnie o tą technologię. Oraz wiemy, że każde z tych urządzeń posiada wbudowane radio. Dzięki tej unifikacji sprzętu jest dużo łatwiej w tym momencie tworzyć jakiekolwiek oprogramowanie, gdyż tak jak wspomniałem przed chwilą, gdy tworzyliśmy aplikacje na starsze wersje systemów mobilnych firmy Microsoft, musieliśmy mieć do dyspozycji szereg urządzeń. Natomiast w tym przypadku, jeżeli mamy dostęp do jednego, to mamy praktycznie 100% pewności, że aplikacja zachowa się dokładnie tak samo, a może i nawet lepiej, na dowolnym innym urządzeniu z tymże właśnie systemem. Mówiłem o interfejsie użytkownika i o przyciskach, które są dostępne w urządzeniu. Mamy tutaj pewną analogię do przeglądarki internetowej. Mamy 3 przyciski. Przycisk wstecz, przycisk start oraz wyszukiwanie. Pierwszy z tych przycisków, czyli przycisk wstecz, pozwala nam cofnąć się w kontekście, który w tym momencie jest na telefonie. Czyli jeżeli na przykład włączymy jakąś aplikację i chcemy wrócić do miejsca, z którego wystartowaliśmy, czyli do miejsca, w którym uruchamialiśmy tą aplikację, wystarczy kliknąć przycisk wstecz i telefon automatycznie przeniesie nas do tamtego kontekstu. Aplikacja w zależności od pewnych czynników albo będzie uśpiona, o czym też będzie mowa w dalszych odcinkach, albo zostanie wyłączona. Mamy również przycisk start, który na dobrą sprawę można by sprowadzić do kilku kliknięć wstecz, natomiast tutaj mamy bardzo szybkie przejście do ekranu głównego naszego telefonu, dzięki czemu łatwiejsze jest też poruszanie się właśnie po tym telefonie. Jeżeli potrzebujemy uzyskać dostęp do jakichś informacji, mamy również dedykowany przycisk do tego, jest to przycisk wyszukiwania, dzięki któremu w dowolnym praktycznie momencie możemy go wcisnąć i czy też wpisać wyszukiwaną przez nas frazę, czy też możemy ją skorzystać z rozpoznawania mowy i powiedzieć, co nas interesuje. I wówczas nasz telefon przeszuka odpowiednie i dostępne w tym momencie zasoby oraz przedstawi nam wyniki. Ciekawą informacją, jeżeli chodzi o te przyciski, jest to, że przycisk wstecz może być oprogramowany przez naszą aplikację. Czyli nasza aplikacja może tak naprawdę przejąć zdarzenie wciśnięcia przycisku wstecz, a następnie obsłużyć wybraną przez nas akcję w odpowiedni sposób. Pozostałe dwa przyciski, czyli start i wyszukiwanie, nie mogą zostać przez naszą aplikację przejęte. I co do wyszukiwania, mamy tutaj oczywiście dostawcę wyszukiwania w postaci wyszukiwarki Bing. Jak zacząć? Otóż przede wszystkim potrzebne są nam narzędzia deweloperskie i są nimi Windows Phone Developer Tools. Ten pakiet narzędzi, bo tak naprawdę jest to pakiet, zawiera w sobie kilka elementów. Otóż przede wszystkim zainstalujemy sobie dzięki niemu Visual Studio 2010 Express for Windows Phone, zainstalujemy też Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone, dostaniemy emulator do nowej platformy oraz Xena Game Studio w wersji 4. Dodatkowo do tych wszystkich elementów będziemy mieć również dostęp do wersji Silverlight for Windows Phone. I co bardzo istotne w tym przypadku, wszystkie te narzędzia są darmowe, gdyż pochodzą z wersji Express. Dodatkową rzeczą, którą warto zainstalować, jest Silverlight Toolkit. Pochodzi on z CodePlexu i daje on nam bardzo dużo ciekawych kontrolek, o których będziemy mówić również w kolejnych webcastach i pozwala on nabrać jeszcze ciekawszego wyglądu naszym aplikacjom tworzonym właśnie w Silverlight. Jeżeli chodzi o wymagania powyższych narzędzi, otóż przede wszystkim mamy tutaj wymóg systemu Windows Vista z Service Packiem 2 lub też Windows 7. Mamy tu wsparcie dla dwóch platform, czyli x86 i dla 64-bitowej. Jeżeli chodzi o pojemność, to musimy mieć zapewnione co najmniej 3 giga dysku twardego, natomiast w tych czasach jest to nieduże ograniczenie. Mamy również wymaganie do 2 giga RAM. Natomiast jeżeli chodzi o Xena, musimy tutaj mieć pewność, że nasza karta graficzna wspiera DirectX w wersji 10 oraz WDDM w wersji 1.1. Jeżeli chodzi jeszcze o systemy operacyjne, może nie wspomniałem o tym wcześniej, są one wspierane, ale poza wersją Starter Edition, dlatego trzeba mieć to również na uwadze, zaczynając przygodę z nową platformą. Przejdźmy teraz do demo i przyjrzyjmy się przynajmniej części z tych narzędzi, o których przed chwilą wspomniałem. Pierwszym z nich będzie Visual Studio 2010 Express for Windows Phone. Widzimy to po nazwie, która się pokazuje na stronie startowej. Bardzo ciekawą informacją jest fakt, że jeżeli posiadamy inną wersję Visual Studio niż Express, mówię tutaj oczywiście o wydaniu 2010, wówczas te narzędzia dla Windows Phone zostaną jakby doinstalowane do istniejącej już instancji Visual Studio i będzie tutaj pełna integracja. Jeżeli okazuje się, że na przykład właśnie mamy, tak jak w moim przypadku, zainstalowane już inne wyższe Visual Studio niż Express, wówczas jeżeli zależy nam na uruchomieniu tej okrojonej wersji, czyli Express for Windows Phone, możemy oczywiście znaleźć to Visual Studio, przechodząc do katalogu Program Files, Microsoft Visual Studio 10, Common 7, ID i właśnie znajdujemy taki plik, który się nazywa wpd-express.exe. I tenże właśnie plik jest plikiem uruchomieniowym Visual Studio 2010 Express for Windows Phone. Jeżeli chodzi o same Visual Studio dla Windows Phone, jest ono praktycznie takie same jak te pozostałe Visual Studio. Mamy tutaj znajomą stronę startową, mamy Solution Explorer, mamy właściwości poszczególnych elementów. Analogicznie mamy oczywiście Toolbox, który w momencie, gdy jesteśmy w pewnym projekcie, zawiera stosowne elementy. Jedyne, co może wyróżniać tą wersję właśnie Visual Studio, jest to informacja o tym, że możemy wybrać sobie target, na którym będziemy uruchamiać naszą aplikację. I mamy tutaj do dyspozycji emulator dla Windows Phone 7, może zrobię w taki podgląd, emulator dla Windows Phone 7 oraz urządzenie fizyczne Windows Phone 7. Jeżeli mamy je podpięte, możemy powiedzieć, żeby Visual Studio zdeployowało bezpośrednio właśnie na urządzenie, a nie gdzieś lokalnie na dysk, tudzież na emulator. Także po tym możemy bardzo szybko rozpoznać właśnie wersję, że jest to Visual Studio for Windows Phone. Tak jak już wspomniałem, pozostałe elementy są praktycznie identyczne ze standardowym Visual Studio, natomiast mamy tutaj możliwość poprzez menu Project przejść szybko do edycji naszego projektu w Microsoft Expression Blend. Ja już wcześniej sobie uruchomiłem ten projekt właśnie w Expression Blend i widzimy tutaj dokładnie odzwierciedlenie tego wszystkiego, co możemy mieć dostępne właśnie w tym interfejsie, który pozwala nam dowolnie ostylować tworzoną przez nas aplikację Silverlightową. Nie będę teraz w sumie się skupiał na samym Expression Blend. Domyślam się, że jeżeli będziecie chcieli coś zrobić, to znajdziecie odpowiedni kurs dotyczący właśnie tego narzędzia, gdyż tutaj skupiamy się na Windows Phone 7, a nie na Microsoft Expression Blend. Natomiast jest to narzędzie w pełni zintegrowane z Visual Studio. Jeżeli ja tutaj zrobię jakieś zmiany, powiedzmy, nie wiem, dodam jakieś tło dla naszego pola, tak, i będzie to tło, powiedzmy, takie delikatnie niebieskie i zapiszę stan aplikacji. I teraz, jeżeli przejdę do Visual Studio, dostaję informację o tym, że nastąpiły zmiany. Mogę je oczywiście zatwierdzić i mogę swobodnie poruszać się pomiędzy tymi dwoma narzędziami. Także jest to bardzo wygodne w użyciu narzędzie i doskonale integruje się z samym Visual Studio. Co do tej integracji Visual Studio Express for Windows Phone oraz wyższych wersji Visual Studio, przedstawię to w późniejszym przykładzie, gdy przejdziemy już do faktycznego dema, czyli do zaprezentowania przykładowych aplikacji. Teraz natomiast skończymy ten pobieżny przegląd tych pierwszych narzędzi i przejdziemy dalej do naszej prezentacji. Przejdźmy teraz do dalszej części prezentacji, w której to zajmiemy się emulatorem dostarczonym również z narzędziami dla Windows Phone 7. Jeżeli chodzi o sam emulator, moim zdaniem dużo wygodniej tutaj będzie po prostu pokazać go w działaniu, dlatego od razu przejdziemy do dema. Widzimy tutaj ekran naszego emulatora. Zawiera on standardowo ikonkę Internet Explorer. Jest to ikona, która zawsze będzie widniała na ekranie emulatora za każdym razem, gdy go uruchomimy. Tutaj na samym początku wspomnę jedną bardzo istotną rzecz, że emulator sam w sobie nie zapamiętuje swojego stanu. Zatem jeżeli zainstalujemy jakąkolwiek aplikację na emulatorze i zrestartujemy go, wówczas będzie on zupełnie czystą, nową instancją emulatora bez naszej zainstalowanej aplikacji. Warto o tym pamiętać, testując różnego rodzaju działanie i przebiegi, przepływy działania naszych aplikacji, gdyż może okazać się, że po prostu spora część naszej pracy została zmarnowana. Jeżeli chodzi o sam emulator, zawiera on ograniczony dostęp do standardowych funkcji. Widzimy tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, Internet Explorer. Mamy również dostęp do ustawień naszego emulatora. Mamy tutaj informacje o szablonie graficznym, jaki będzie używany, tak naprawdę stylach. Mamy informacje o dacie i czasie oraz regionie i języku. Mamy również pewne ustawienia dla aplikacji i systemu. Jeżeli przejdziemy sobie na przykład do ustawień kolorów, widzimy tutaj, że mamy możliwość ustawienia tła jasnego lub też ciemnego. Dlaczego tylko dwie opcje? W urządzeniach, które działają na Windows Phone 7, Mamy zastosowany zupełnie nowy ekran i tutaj jest pewien niuans, jeżeli chodzi o prądożerność tego ekranu, tak to bym określił. A mianowicie, jeżeli zastosujemy przewagę ciemnych kolorów na naszej aplikacji, wówczas ten ekran będzie zużywał nawet 70% tego, co standardowy ekran LCD. Natomiast jeżeli zastosujemy jasny styl w naszych aplikacjach, tak będziemy mieli bardzo dużo jasnych kolorów na ekranie, wówczas tenże ekran będzie zużywał bardzo dużo baterii. Jest to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent więcej niż standardowy ekran LCD. Dlatego zaleca się tutaj oczywiście stosowanie tych ciemnych układów, które zapewniają dużo dłuższą żywotność naszej baterii. Mamy również możliwość wybrania jakichś akcentów. Tutaj, jeżeli chodzi o akcenty, powiedzmy, wybiorę sobie zielony. Te akcenty to jest właśnie kolor, który wyróżnia w tym momencie pewne elementy na interfejsie użytkownika. Wybrałem przed chwilą kolor zielony i widzimy, że tutaj defaultowo, czy tam na samym początku, ikonka Internet Explorera była niebieska. Podobnie tutaj wszystkie ikonki wewnątrz naszego menu z aplikacjami. I okazuje się, że w tym momencie są one zielone. I oczywiście to będzie dotyczyło wszystkich pozostałych ikonek. Jeżeli chodzi o sam emulator, podobnie jak we właściwym urządzeniu, mamy tutaj dostęp do trzech przycisków, którymi możemy nawigować. Jeżeli przeniesiemy się do jakiegoś elementu, zamiast klikać strzałeczki wstecz na ekranie, możemy skorzystać z przycisku programowego. Mamy tutaj również możliwość bezpośredniego przejścia przy pomocy przycisku Start do właśnie ekranu głównego. Mamy również możliwość szybkiego uruchomienia wyszukiwarki. Zostajemy również, tak jak na standardowym systemie, spytani o to, czy zgadzamy się na wykorzystanie dostępu do internetu oraz przesyłanie tych odpowiednich informacji. I oczywiście w momencie, gdy się zgodzimy, mamy tutaj dostęp do wyszukiwarki Bing, przy czym wspiera ona również wyszukiwanie przy pomocy głosu. Wróćmy na ekran główny i jeszcze chwilę zajmiemy się samymi właściwościami emulatora. Mamy tutaj dostęp na przykład do obracania tego emulatora. Dobrze to będzie w sumie widoczne, jeżeli włączymy sobie tą przeglądarkę internetową. Widzimy, że w tym momencie orientacja na ekranie jest zmieniana automatycznie. Obrócę jeszcze raz, nie wiem, czy to będzie dokładnie widać na webcaście, ale mam nadzieję, że cokolwiek przynajmniej widać, takie animacje, które są pomiędzy tymi stronami, pomiędzy tymi przejściami. Mamy również możliwość dostosowania jakby wielkości naszego emulatora. Mamy tutaj dostępny szereg ustawień. Możemy je oczywiście customizować, czyli wybrać dowolną interesującą nas rozdzielczość. Jeżeli wybiorę w tym momencie na przykład 100%, wówczas każdy piksel z ekranu emulatora będzie odzwierciedlał, znaczy jeden piksel na moim ekranie będzie przełożony na jeden piksel na ekranie emulatora. Ja tutaj sobie pozwolę zmniejszyć, gdyż w moim przypadku rozdzielczość w pionie jest 800 pikseli, dokładnie tyle, co ma ekran emulatora, dlatego tutaj korzystanie z niego byłoby dużo trudniejsze. Jeżeli chodzi o sam emulator, to na dobrą sprawę to wszystko, gdyż cała interesująca nas akcja dzieje się tak naprawdę po stronie Visual Studio i tego, że z poziomu Visual Studio możemy tworzyć aplikacje, które następnie uruchamiamy na tymże właśnie emulatorze, do czego dojdziemy za moment. Przejdźmy zatem z powrotem do naszej prezentacji. Przejdźmy teraz do API, które zostało dostarczone z najnowszą platformą mobilną, czyli z Windows Phone 7. Otóż przede wszystkim programujemy na platformie Microsoft .NET Framework wraz z językiem C#. Mamy tutaj oczywiście wsparcie dla Visual Basic, natomiast głównym i tak naprawdę tym pierwotnym językiem programowania dla Windows Phone 7 jest właśnie C Sharp. Mamy również jakby dwie ścieżki tworzenia aplikacji. Pierwsza z nich jest to tworzenie aplikacji przy pomocy Microsoft Silverlight, a druga wykorzystuje XNA. Oczywisty podział jest prosty, a mianowicie jeżeli chcemy stworzyć jakieś aplikacje biznesowe, wykorzystujemy do tego platformę Microsoft Silverlight, natomiast jeżeli chcemy tworzyć gry, wykorzystujemy w tym celu XNA. Oczywiście nie można powiedzieć, że jeżeli będę chciał zrobić grę, to muszę używać XNA, bo Silverlight również dostarcza wiele możliwości do stworzenia tego typu aplikacji i jest to, tak jak powiedziałem, nie jest to niemożliwe. Można również sobie wyobrazić stworzenie aplikacji biznesowej przy pomocy XNA Framework. Natomiast sądzę, że tak jak przejście ze świata gier w kierunku Silverlight jest możliwe i nie jest to bardzo skomplikowany ani żmudny proces, tak stworzenie aplikacji biznesowej przy pomocy XNA może okazać się nie lada wyczynem. Dlatego jest tutaj ten pewien umowny podział, natomiast możemy oczywiście postępować według naszego uznania. Z racji zainstalowania sobie narzędzi dla Windows Phone 7 powstaje kilka nowych szablonów dostępnych w Visual Studio. I mamy tutaj szablony dla Silverlight for Windows Phone oraz szablony dla XNA Game Studio. Jeżeli chodzi o Silverlight for Windows Phone, mamy tutaj domyślną aplikację, czyli Microsoft Windows Phone Application. Mamy również aplikację, która bazuje na danych. Możemy stworzyć sobie równie dobrze bibliotekę, która będzie możliwa do wykorzystania we wielu aplikacjach, które będziemy dalej tworzyć. Oraz są predefiniowane szablony dla dwóch nowych kontrolek. O jednej z nich wspominałem, jest to panorama. Druga z nich, czyli pivot, jest to taka panorama tylko w drugą stronę, czyli panorama jest kontrolką poziomą, natomiast pivot jest kontrolką pionową. Jeżeli chodzi o XNA Game Studio, mamy tutaj przede wszystkim właśnie dwa projekty dla Windows Phone, natomiast okazuje się, że mamy równie dobrze projekty dla Windowsa oraz dla Xbox 360. Dodatkowym plusem jest to, że te wszystkie projekty, które stworzymy, bardzo łatwo możemy zmigrować do pozostałych platform. Dodatkowo Visual Studio oferuje wsparcie dla tego typu generowania analogicznych projektów dla pozostałych platform, dlatego tutaj tworzenie gier staje się jeszcze wygodniejsze niż to było do tej pory. Ważne pliki, które są tworzone w naszych projektach, są to między innymi WM App Manifest. W tymże pliku znajdują się informacje odnośnie tego, z jakich zasobów telefonu nasza aplikacja może korzystać. I mamy tam na przykład informacje o tym, że nasza aplikacja wykorzystuje akcelerometr. Może tam też być informacja o tym, że musimy mieć dostęp do internetu albo korzystamy z odbiornika GPS. Tutaj ważną informacją jest to, że jeżeli wpiszemy za dużo informacji w tym pliku, wówczas nic takiego złego się nie stanie. Natomiast jeżeli wpiszemy zbyt mało informacji, wówczas nasza aplikacja w momencie odwołania się do takich zasobów, powiedzmy nie wpisaliśmy informacji o GPS, a chcemy z niego korzystać, wówczas nasza aplikacja zrzuci błąd i system automatycznie ją wyłączy. Warto na to zwrócić uwagę, bo może się okazać, że przez prosty wpis konfiguracyjny właśnie w tym manifestie naszej aplikacji może ona przestać zwyczajnie działać. Jeżeli chodzi o nadmiarową zawartość tego pliku, to w momencie, gdy umieszczamy naszą aplikację na marketplace, przechodzi ona przez pewien proces weryfikacji. I w tymże procesie weryfikacji tak naprawdę jest sprawdzane, z czego nasza aplikacja korzysta i nadmiarowe wpisy są tutaj usuwane. Są również do tego narzędzia, które my sami możemy używać i one robią dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast warto zwrócić uwagę i przywiązać do tego istotną uwagę, żeby nie skasować zbyt wielu wpisów, gdyż domyślnie tam oczywiście są wszystkie możliwe wpisy i dalej je po prostu po kolei usuwamy. Drugim istotnym plikiem jest plik background. Jest to plik, który jest umieszczany na pulpicie naszego telefonu. I tutaj jest to plik PNG, mamy dowolną możliwość, żeby go modyfikować. Mamy również dwa pliki, tutaj rozróżnienie jest pewne na pliki dla aplikacji Silverlightowych, czyli Application Icon PNG. I mamy również dla aplikacji stworzonych w Xena Game Thumbnail PNG. Te pliki również są do edycji, wręcz powinny zostać przez nas wyedytowane po to, żeby nasza aplikacja odróżniała się na interfejsie telefonu, a nie wtapiała się tak naprawdę w to całe tło, gdyż jak wiemy w tym momencie user experience jest podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji. Dalej istotnym plikiem z punktu widzenia aplikacji Silverlightowych, gdyż nie występuje w aplikacjach tworzonych przy pomocy Xena, jest plik Splash Screen Image JPG. Nazwa tego pliku niestety nie jest nigdzie ustawiana. Jest to domyślna wartość i musi być właśnie w takiej, a nie innej formie. Musi to być właśnie plik nazwany Splash Screen Image i musi to być plik typu JPG. W poprzednich tych plikach mieliśmy możliwość, natomiast tutaj musi on mieć taką formę. I podobnie jak poprzednio, tutaj też mamy pełną swobodę, jeżeli chodzi o modyfikację tego pliku, wręcz powinniśmy go modyfikować, żeby użytkownik widział, czym jest nasza aplikacja podczas jej ładowania oraz wiedział, że coś się tak naprawdę dzieje, a nie czekał i widział tylko ten podstawowy, prosty obrazek z zegarkiem. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda faktycznie w praktyce. Przygotujemy obiecane przede mnie na samym początku dema, czyli aplikację Hello World, i tąże aplikację stworzymy przy pomocy dwóch frameworków, czyli skorzystamy z Silverlighta i skorzystamy z Xena. Przejdźmy zatem do Visual Studio, które wcześniej uruchomiliśmy, i będzie to wersja właśnie Express for Windows Phone. Widzimy tutaj wcześniej przygotowany przeze mnie projekt Hello World, który zawiera w sobie właśnie pliki, o których wspominałem. Pokażę może jeszcze właśnie ten plik z manifestem aplikacji i widzimy tutaj odwołanie do poszczególnych właśnie zasobów dostępnych na naszym telefonie. Mamy tutaj odwołanie do kontrolki web browser, mamy tutaj sensory, notyfikacje, sieć, mikrofon, media library, lokacje i tak dalej, i tak dalej. Także trochę tych wpisów jest. Mamy też możliwość konfigurowania jakby informacji na temat obrazu, który będzie wykorzystywany jako kafelek na pulpicie głównym oraz ikonki naszej aplikacji w menu z listą wszystkich aplikacji zainstalowanych w tym momencie na telefonie. Ja może jeszcze pokażę w programie oddzielnym, w jaki sposób wyglądają te domyślne obrazki. Otóż pierwszy z nich, czyli Application Icon, jest to dużo mniejsza wersja obrazka niż Background PNG, który jest właśnie tym obrazkiem umieszczanym na pulpicie głównym telefonu. I mamy również Splash Screen Image, który w domyślnej wersji wygląda tak, jak w tym momencie, mam nadzieję, widzicie. I możemy oczywiście te pliki zmieniać, jeżeli chodzi o ich zawartość, a dwa pierwsze, czyli Application Icon PNG oraz Background PNG, możemy tutaj spokojnie sobie konfigurować z poziomu pliku konfiguracyjnego WM App Manifest. Jeżeli chodzi o samą aplikację, przygotowałem tutaj dość prostą aplikacyjkę, którą widzieliście wcześniej przy okazji uruchomienia Microsoft Expression Blend for Windows Phone i widzimy tutaj przede wszystkim stronę startową w naszej aplikacji na emulatorze, tak jakby to wyglądało. Widzimy informacje o tym, jaka to jest aplikacja. Są to oczywiście pola tekstowe, które są domyślnie dodawane do naszego szablonu i możemy tutaj spokojnie, swobodnie wpisać, co nam się żywnie podoba. Mamy tutaj również nazwę strony oraz pewną zawartość. Ja tą zawartość zmieniliśmy, jej kolor na jasno-niebieski. Treść tekstu pozostała taka sama i możemy oczywiście taką aplikację w tym momencie uruchomić. Wybieramy w tym celu to, na czym chcemy uruchomić. Z racji, że nie posiadam w tym momencie tutaj urządzenia fizycznego, wybieram w tym celu emulator i na tymże emulatorze w tym momencie nasza aplikacja zostanie uruchomiona. Widzimy, że po uruchomieniu tej aplikacji zostaje ona raz przeniesiona na emulator, a dwa od razu automatycznie jest ona tam uruchamiana. Widzimy oczywiście standardowy napis Hello World from Silverlight, dzięki czemu mamy pewność, że ta nasza aplikacja działa tak, jak się tego spodziewamy. Oczywiście jest to banalny przykład aplikacji, natomiast bardziej zaawansowane przykłady będziemy Wam pokazywać w trakcie całego tego kursu. Jeżeli chodzi o te pliki graficzne, jeszcze tutaj nawiążę może chwileczkę. Widzimy właśnie kafelek, który wyciągnąłem sobie na pulpit i moglibyśmy tutaj ten obrazek zmodyfikować. Mamy również application icon widoczny na listingu wszystkich aplikacji dostępnych w tym momencie na urządzeniu. Także również możemy, a wręcz powinniśmy zmieniać sobie te ikonki. Drugi przykład, który chcę pokazać, jest to przykład zbudowany w oparciu o platformę XNA. Widzimy tutaj projekt, już w tym momencie jest on uruchomiony przy użyciu tej pełniejszej wersji Visual Studio i widzimy, że tutaj właśnie nastąpiła integracja Windows Phone Developer Tools razem z tą wyższą wersją Visual Studio. Widzimy, z racji, że to jest projekt XNA, mamy niedostępną tą wcześniejszą listę wyboru, tylko jest do tego dedykowany, przynajmniej w moim przypadku, oddzielny pasek zadań i widzimy tutaj również możliwość wyboru, czy chcemy uruchomić to bezpośrednio na urządzeniu, czy też na emulatorze. Natomiast cały kod naszej aplikacji sprowadza się tak naprawdę do załadowania pewnej tekstury. Później określamy, gdzie ona będzie wyrysowana, na jakiej wielkości polu będzie ona się znajdowała. Ładujemy oczywiście te wszystkie elementy. Jeżeli chodzi o samo XNA, może jeszcze wspomnę, wybiegając w przyszłość, mamy tutaj możliwość odświeżenia maksymalnie 33 razy na sekundę. W sumie 30 klatek na sekundę mamy. I tutaj, w przeciwieństwie właśnie do tych standardowych aplikacji w XNA, jest to dwa razy wolniej, no ale jest to urządzenie mobilne, a nie jakaś konsola do gier, czy też komputer stacjonarny, dlatego tutaj taka informacja. Domyślnie wspieraną orientacją jest orientacja horyzontalna, czyli pozioma. Natomiast jeżeli chcemy wymusić inną orientację domyślną, musimy wprowadzić właśnie taki oto kawałek kodu, który mówi, że domyślnie wspierana orientacja jest to orientacja pionowa i z takiej właśnie chcemy korzystać. To, co nas interesuje, to oprócz tego, że mamy odpowiednią metodę, która jest wywoływana w międzyczasie uruchamiania aplikacji, i metoda load content, jest ona właśnie odpowiedzialna za załadowanie wszystkich informacji, wszystkich tekstur, na przykład czcionek i tak dalej, zanim nasza aplikacja zostanie właśnie uruchomiona. Mamy również metodę update, w tym przypadku nic w niej nie zmieniam, natomiast jest to metoda, w której uruchamiamy różnego rodzaju przeliczenia, które muszą się wykonać, zanim jeszcze odrysujemy cały nasz interfejs użytkownika. I tutaj widzimy, że w metodzie draw wykonuje operację przy pomocy sprite batch, a mianowicie najpierw rysuje teksturę na ekranie, a następnie dodaje jeszcze kawałek łańcucha znaków. W tym przypadku będzie to Hello World from Xena. Sprawdźmy, w jaki sposób to działa już na samym emulatorze. W tym celu wybieramy właśnie z listy emulator, a następnie klikamy przycisk Start Debugging. Podobnie jak poprzednio, aplikacja jest przenoszona na emulator, automatycznie uruchamiana i w efekcie widzimy bardzo ładny model telefonu znajdujący się na ekranie naszego emulatora wraz z napisem Hello World from Xena. Jeżeli chodzi o samo Visual Studio, jest to tak naprawdę koniec. Jest to też koniec naszej dzisiejszej prezentacji i naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam do kontaktu na adres widniejący w tym momencie na ekranie. Zapraszam również na swojego bloga pod adresem maciejgrabek.com. W razie pytań śmiało możecie czy też komentować posty znajdujące się na moim blogu, czy też zadawać pytania przez maila. Zapraszam jednocześnie do obejrzenia pozostałych odcinków naszej serii poświęconej Windows Phone 7. Będę miał jeszcze przyjemność parę razy opowiedzieć coś Państwu. Mam nadzieję, że z chęcią tego wysłuchacie. Dziękuję serdecznie dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania.